Panie Jezu, rozpoczęliśmy naszą modlitwę dzisiaj słowami: gorzkie żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie. Prosząc Cię o żal, który ma przeniknąć nasze serca. Później śpiewaliśmy w hymnie: oby się serce we łzy rozpływało, że Cię mój Jezu sprośnie obrażało. Modląc się o dar skruchy serca. Prosiliśmy Twoją Matkę, śpiewając: proszę, o Panno jedyna, niechaj krzyż Twojego Syna zawsze w sercu swym noszę. Jeszcze w kilku innych miejscach zwróciliśmy uwagę na nasze serce. Powierzaliśmy Ci w tej modlitwie nasze serce. W tej chwili pragniemy pomyśleć o Twoim sercu. Pragniemy wpatrywać się w czasie tego nabożeństwa w Ciebie, w czasie tego pasyjnego nabożeństwa, w sposób szczególny próbując zrozumieć Twoje serce cierpiące, złamane, zranione ze względu na miłość do nas. Pomocy szukamy w medytacji Hansa Ursa von Balthasara zatytułowanej Serce Świata. Pomyślmy chwilę o sercu Jezusa. Tydzień temu ksiądz Krzysztof zakończył w momencie, w którym boskie serce podjęło decyzję, aby wejść w świat ludzi i stać się ludzkim sercem. Spróbujmy razem z Balthasarem towarzyszyć temu ludzkiemu sercu na drogach świata. Szwajcarski teolog mówi, że gdy Jezus miał zejść na świat, to usłyszał od Ojca krótkie: idź, napraw. Idź, napraw. A więc przyszedł i wmieszał się jako obcy w tłum ludzi na targowisku świata. Idź, napraw. To krótkie słowo wiele pokazuje z tego, kim jest Ojciec. Świętej pamięci ksiądz Piotr Pawlukiewicz lubił powtarzać, że ludzie dzielą się na złomiarzy i kolekcjonerów. W tym przykładzie złomiarze to ci, którzy jak się coś popsuje, to mówią: to się już do niczego nie nada, na złom. A kolekcjoner to ktoś, kto jak zobaczy przysłowową kupę złomu, to pomyśli: unikat, to prawdziwy rarytas, to perełka. Potrzeba tylko trochę zachodu, czasu, starania i będzie coś pięknego, odnowionego, coś niezwykłego. Jezus jest zdecydowanie kolekcjonerem. Ojciec jest zdecydowanie kolekcjonerem. Idź, napraw, mówi do Jezusa, bo wierzy, że z każdego pogubienia można coś wyprowadzić. My często zdradzamy mentalność tych złomiarzy. Jeśli ktoś nam podpadnie jakimś zachowaniem, jakąś sytuacją, a czasem nawet jednym zdaniem, to go skreślamy. Nie rokujemy z nim już jakichś większych nadziei. A przecież widzimy tylko jeden odcinek z serialu, jakim jest jego życie. Jedno zdjęcie z albumu. Często tak się czasem zdarza. To gorsze, to słabsze, może nawet najgorsze. Ten sam ksiądz Piotr Pawlukiewicz opowiadał kiedyś o pewnym chłopaku, który miał trudną relację z tatą. Tata zostawił i odszedł. Potem dotarła wiadomość do tego chłopaka o śmierci jego ojca. Zastanawiał się, czy przyjść na pogrzeb, czy nie. Zdecydował się, że przyjdzie. Na tym pogrzebie usłyszał, jak wujek mówi, że jego zmarły tato był najlepszym rozgrywającym w osiedlowej drużynie. Miał wielkie marzenia o piłce. Chłopak zareagował: tata? Marzenia? Piłka? Rozgrywający? Nigdy nie wiedziałem. No bo mało wiemy. Mało wiemy. Dlatego czasem skreślamy, a przecież aniołowie Boży za każdym człowiekiem orędują, nawet najbardziej pogubionym przed tronem. Idź, napraw, mówi Ojciec do Syna. Jezus wchodzi w świat, wchodzi ze swoim ludzkim sercem, wchodzi w ten świat i zostaje nierozpoznany. Tak pisze o tym Balthasar. On był światłem, lecz wszyscy byli ślepi. Był słowem, lecz wszyscy byli głusi. Był miłością, lecz nikt nie przeczuwał, że miłość istnieje. A kiedy szedł przez tłum, który niemal go tratował, nikt go nie dostrzegał. Zatrzymywał swoje spojrzenia na tym czy na tamtym młodzieńcu, tej czy owej dziewczynie, lecz oni nie czuli i z roztargnieniem patrzyli w bok. I z roztargnieniem patrzyli w bok. Może zdarzyło ci się kiedyś spowiadać z roztargnienia na modlitwie, na Eucharystii. Myślę, że dużo rzadziej wyrzucamy sobie roztargnienie na ulicy, w kolejce do sklepu, w tramwaju, w naszym biurze w pracy. A przecież wszędzie tam ocieramy się o Pana Jezusa. On jest przebrany, trudny do rozpoznania, ale jest w tej osobie przede mną w kolejce, w kasjerce, w towarzyszu podróży w pociągu. Jest w babci, która mieszka razem z nami i w zbuntowanym nastolatku, który ma kryzys. Jest tak bardzo blisko. Dlaczego nie rozpoznajemy Jezusa, który zszedł na świat i wmieszał się między nas? Baltazar stawia podwójną diagnozę. Pierwszą usłyszeliśmy przed momentem. Był miłością, lecz nie przeczuwali, że miłość istnieje. Może nie rozpoznajemy Pana Jezusa w codzienności, bo już nie ufamy, że jest taka prawdziwa i czysta miłość. Nie spodziewamy się, że istnieje taka miłość, która nie chce wykorzystać, chce obdarować, jest bezinteresowna, taka za darmo, taka najpiękniejsza, że ona jest. W ubiegły poniedziałek miałem lekcję w liceum. Klasa twierdziła, że na następnej godzinie ma najważniejszy sprawdzian z geografii w roku. No więc umówiliśmy się, że 30 minut porozmawiamy o lekcji, o religii, a potem będą mieli 15 minut, żeby się pouczyć tej geografii. Lekcja była o pokusach na podstawie Ewangelii z ostatniej niedzieli, kuszenia Jezusa. Po 30 minutach pozwoliłem im zaglądnąć do tej geografii, zrobili to ochoczo. Ale jeden chłopak podszedł i mówi: księże, ja już umiem na tą geografię. Niech mi ksiądz jeszcze coś poopowiada o tych pokusach. No to usiadł koło mnie, chwilę mu jeszcze o tych pokusach go poopowiadałem. A potem pytam: a jak tam u ciebie z Panem Jezusem? Macie dobry czas, czy raczej gorszy? A on mówi: a wie ksiądz co? Teraz to mam tak, że w ogóle jestem przekonany, że go nie ma. Tak się czuję jak ateista. Posłuchałem tych jego opowieści, doświadczeń. Potem opowiedziałem o tym, jak mnie Pan Bóg kocha, jak kocha ludzi, jak kocha też Jego. Potem pogadaliśmy trochę o grach, o szkole, o lekcjach. No i zadzwonił dzwonek. I wtedy ten chłopak powiedział: księże, a wracając jeszcze do tego pierwszego tematu, to jak można rozpocząć na nowo z Panem Bogiem? Pewnie jedno z najpiękniejszych pytań, jakie może człowiek zadać. Jak można na nowo zacząć jeszcze raz, spróbować jeszcze raz? Ja opowiadałem mu tylko o tym, jak Pan Bóg kocha. Tylko o Bożej miłości. Baltazar pisze: on był miłością, lecz oni nie przeczuwali, że miłość istnieje. Nie wiem, czy mu się uda. Dobrze wiemy, że droga do tej miłości wiedzie przez zmierzenie się z tajemnicą grzechu, własnej słabości, ciemności. I tutaj szwajcarski teolog upatruje drugą przyczynę tego, dlaczego nie rozpoznajemy Pana Jezusa ukrytego w naszym świecie. Tego tym pisze. Chodzili w nieprzyzwoitej nagości, sądząc, że są okryci, i utracili wrażliwość na zimno, ponieważ owa zaraza była tak podstępna, że obumarła w nich wszelka zdolność odczuwania. Byli martwi tak głęboko, iż roili sobie, że zostali przy życiu. Byli odwróceni od Boga i tak dalecy od Jego prawdy, iż sądzili, że wszystko jest w porządku. Tak bardzo popadli w grzech, że przestali odczuwać, czym jest grzech. Byli tak odrzuceni, że aż uważali się za wybranych. Tak bardzo wydani otchłani i płomieniom piekieł, że brali tę otchłań za Boga, a płomienie za miłość. Bardzo sugestywna, taka plastyczna metafora Baltazara. że człowiek czasem może chodzić w nagości, przekonany, że ma ubiór, i ta nagość tak go oziębi, no, że w pewnym momencie straci możliwość odczuwania zimna. Już nie będzie wiedział, że tak naprawdę jest bardzo zimno. Straci to czucie. I stąd już jest o krok od takiego stanu, w którym człowiek mówi: nie czuję zła, nie czuję grzechu, nie czuję, że jestem pogubiony, nie czuję, że odszedłem daleko. On naprawdę nie czuje. No bo tak grzech w nim zadziałał, że stracił czucie. Co rodzi się w sercu Pana Boga, w sercu Jezusa, gdy staje wobec takiego nierozpoznania? Kiedy nie rozpoznajemy Go, bo nie ufamy miłości, kiedy nie rozpoznajemy Go, bo grzech odebrał nam odczucie pogubienia. Baltazar mówi: w sercu Jezusa rodzi się tylko jedno pytanie. W jakim języku mówić, by mnie zrozumieli? Jak do nich trafić, byśmy się spotkali? I to jest misja, przed którą staje serce świata, serce Jezusa, które przychodzi na świat. I Baltazar doskonale zdaje sobie sprawę, że jest to misja bardzo trudna. Mówi o niej: o niebezpieczna przygodo, o niemożliwe przedsięwzięcie. Przecież oni się Jezusem zgorszą, przecież im się wszystko pomyli. Baltazar zdaje sobie sprawę, że gdy Jezus zejdzie na ziemię, to ludzie mogą zredukować całe Jego nauczanie choćby tylko do nowej moralności, do nowego planu naprawy świata, a Jezusa do jednego z wielu nauczycieli religii. Albo będą też tacy, którzy pomyślą, że to doskonała okazja, by się z Nim spoufalić, wykorzystać znajomość tylko po to, by osiągnąć własne interesy, własne korzyści, albo by osiągnąć doskonałość, która jest celem w samym sobie. I Baltazar bardzo pięknie pisze, że Jezus też to wie. Że Jezus wie, jakie to jest ryzyko. Że Go źle zrozumiemy, źle przyjmiemy, źle odbierzemy, ale ryzykuje. Ale chce spróbować. Ale podejmuje się tego. I wchodzi na ten świat ze swoim ludzkim sercem. I czytając tą książkę, myślę, że Baltazar opowiada o takich trzech trudnościach, z którymi mierzy się to ludzkie serce Jezusa. Pierwsza trudność takim teologicznym językiem może być wyrażona jako konieczność nowego stworzenia. Bo kiedy Jezus przychodzi, to próbuje mówić do nas i opowiada. Był raz pewien człowiek, który miał dwóch synów. I wtedy my z zaciekawieniem słuchamy. Lubimy te historie, one nam się podobają, jakoś nas poruszają, więc mówimy: mów więcej, opowiadaj dalej. On opowiada. Był raz pewien rolnik, który wyszedł na pole, aby siać. Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i opowiada, i takich historii jest wiele. Tyle tylko, że my często słuchamy, ale nie słyszymy. To znaczy nie stosujemy się do nich, nie wprowadzamy ich w życie. Znamy te myśli ojców Kościoła, że w Piśmie Świętym jest, albo można usłyszeć, serce bijące Pana Boga, no ale trudno nam czasem zastosować. Lubimy słuchać. Niektórzy z nas nawet bardzo lubią słuchać. W konferencjach, kazaniach, podcastach, internecie. Ale czasem trudno nam stosować. Jest trochę tak, jak mówi Pismo. Mamy uszy, ale nie słyszymy. I kiedy boskie serce Jezusa zderza się z tą naszą słabością, z tą naszą niegotowością na wprowadzanie słowa w życie, to odkrywa, że musi pójść krok dalej, że nie wystarczy samo mówienie, że potrzeba czegoś więcej. Tego tym pisze kardynał. Oczy, które mogłyby go widzieć, musi najpierw stworzyć. Uszy, których nie mają, musi im najpierw wszczepić, by byli w stanie słyszeć. Musi im dać nieznany zmysł, który pozwoli im odczuwać Boga, nowy zapach i smak, tak by poznali boską woń i mogli smakować boski pokarm. Całego ich ducha musi stworzyć od podstaw na nowo. Boskie serce Jezusa dochodzi do takiego momentu, w którym widzi, człowiek potrzebuje czegoś, co w teologii określamy nowym stworzeniem. I On naprawdę chce nam dać, każdemu z nas, nowe serce, jak mówi prorok Ezechiel. Nowe uszy, nowe oczy. Tyle tylko, że to już od nas zależy, czy zgodzimy się na te nowe narodziny, narodziny dla nieba, czy umrzemy dla grzechu, dla starego człowieka, po to, by narodzić się na nowo. To jest pierwsza trudność, z którą mierzy się boskie serce będące wśród ludzi. Konieczność nowego stworzenia, która domaga się naszej wolnej decyzji o śmierci dla tego, co stare w nas. Drugą trudnością, z którą mierzy się boskie serce Jezusa, jest kwestia wzajemności. Baltazar pisze, że podstawową różnicą między boskim a ludzkim sercem jest kwestia wzajemności. Serce Boga wystarcza sobie samemu. Ludzkie serce nie. Nasze serce szuka wzajemności. Nasze serce choruje, gdy jest niekochane. Wiemy dobrze, że bardzo potrzebujemy żyć wokół ludzi, którzy są nas bliscy. Nie jesteśmy w stanie wytrzymać zbyt długo, gdy wokół nas sami nieprzyjaciele. Potrzebujemy kogoś, kto nas rozumie, kto nas wesprze, kto nas po prostu zwyczajnie lubi, jest za nami. I Jezus, przyjmując to ludzkie serce, też potrzebuje wzajemności. Potrzebuje bycia kochanym. W październiku ubiegłego roku, w czasie jubileuszu 95-lecia duszpasterstwa akademickiego tutaj w kolegiacie, ksiądz Maliński właśnie w takim duchu komentował tą scenę, którą wszyscy znamy z nad Jeziora Galilejskiego. Mówił, że kiedy Jezus rozmawia z Piotrem i Piotr trzykrotnie mówi mu, że go kocha, to może w tej scenie jest też ukryta taka potrzeba serca Jezusa, potrzeba wzajemności. Piotrze, czy kochasz mnie? Kocham. A powiedz to jeszcze raz. Lubię tego słuchać. Kocham. A jeszcze raz. On też bardzo potrzebuje być kochany. Chce być kochany. To jest serce, które szuka wzajemnej miłości. A przecież ta scena jest niezwykła, bo o miłość człowieka pyta się Stwórca. Pan całego wszechświata, gwiazd, planet, galaktyk pyta ziarenko, które istnieje w czasie. Ziarenko, kochasz mnie? Garncarz pyta garnka. Garnku, kochasz mnie? Potrzebuje to usłyszeć, że go kocham. Rozumiał to dobrze święty Franciszek z Asyżu, który mówił, że jego marzeniem jest chodzić po świecie od miasta do miasta i mówić tylko jedno przesłanie. Miłość jest niekochana. Miłość jest niekochana. Kochajmy miłość. W tej książce Baltazar pisze: świat został odkupiony dzięki samotności pewnego serca. Tego serca, które dzisiaj pyta, kochasz mnie? I czasem nie dostaje odwzajemnienia tej miłości i musi się z nią mierzyć. Trzecia trudność, o której mówi kardynał, to trudność wynikająca z wymagań miłości. Pisze Baltazar, że Jezus delikatnie i ostrożnie będzie musiał stawiać stopy, tak abyśmy się Jego miłości nie zlękli, abyśmy się nie speszyli, nie uciekli. Kiedyś, pamiętam, to jakoś mocno zrozumiałem, że przecież tak bardzo podobnie jest w relacjach ludzkich. Jak się chłopak zakocha, to jest pierwsza miłość. I to, że jaki on jest nieśmiały, delikatny, by tą miłość przekazać tej dziewczynie, ileż zrobi za chudną, żeby nie speszyć, żeby nie powiedzieć czegoś złego. No tak samo robi Jezus. Byśmy nie uciekli, byśmy się nie schowali, byśmy się nie przestraszyli, nieźle zrozumieli. A Jego miłość jest przecież często tak trudna i wymagająca i tak często przez nas źle rozumiana. My wyczuwamy ciepło Jego serca, chcemy je objąć, złapać dla siebie, przywłaszczyć. Wtedy On się często musi wycofać, zrobić krok do tyłu, jak wtedy, kiedy ludzie po rozmnożeniu chleba chcieli mieć Go na własność, by im codziennie dawał bułki i kanapki. On wiedział, że nie na tym polega miłość. Że chce im dać dużo więcej, dużo więcej. Że musiał ich nieraz karcić i ćwiczyć, bo ich kochał, bo bo mnie kocha, bo Ciebie kocha. I jego serce ludzkie było przepełnione goryczą, bo jak mogło nie być? Kiedy celowo się spóźniał i wiedział, że jego przyjaciel Łazarz wchodzi w tajemnicę śmierci. Kiedy ta z trudem zebrana grupka, stado apostołów była przez niego puszczana bezbrodnie jak owce między wilki, czyż nie krajało się jego serce? Kiedy patrzył pod krzyżem na mamę, którą przenikał miecz boleści. Trudne po ludzku to było dla jego serca, ale przecież wiedział, że nie może inaczej, że nie może dać nam podróbki miłości, jakiejś miłości łatwej, prostej, takiej, która nie zna cierpienia, śmierci, bólu, strachu, czyli tych wszystkich rzeczy, z których utkane jest życie, nieodzownych w naszej codzienności. Nie chciał dawać prostszej, łatwiejszej i wolał przeżywać ten ból ludzkiego serca, byleby dać tylko prawdziwą. Śpiewaliśmy dzisiaj: przypatrz się, duszo, jak Cię Bóg miłuje, jako dla Ciebie niczego sobie nie folguje. Popatrzmy, jak On nas kocha. Nie cofnął się przed niczym. Ani przed tą koniecznością przeprowadzenia nas przez śmierć dla naszego grzechu, byśmy narodzili się na nowo, choć to trudne dla każdego z nas. Ani przed narażeniem się na brak wzajemności i byciem samotnym w tym świecie, niezrozumianym. Ani nie cofnął się przed tym, że Jego miłość będzie wymagająca i przez to często dla nas niezrozumiała. Nie cofnął się. Nawet gdy okazało się, że wymaga to pójścia na krzyż i że Jego ludzkie serce będzie przebite włóczniom i pęknie z miłości, ale pęknie dlatego, że kocha. Amen.